Naszym gościem jest biskup tarnowski Andrzej Jerz. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witam wszystkich radiosłuchaczy wraz z panią redaktor.
Wspominając kanonizację świętej Kingi, będziemy w niedzielę przy papieskim ołtarzu w Starym Sączu przeżywać diecezjalne święto rodziny. Jakie przesłanie płynie z tego miejsca do rodzin? Od świętej Kingi, od świętego Jana Pawła II, ale także to takie wzmacniające rodziny, by spędzać razem czas, bo to jest przepiękne miejsce, zachęcające chociażby do wspólnych wędrówek po górach.
Warto odwiedzać to miejsce ze względu też na skrzyżowanie wielu szlaków i pieszych, i rowerowych, ale przede wszystkim bogactwo kultury polskiej wpisane w istnienie zakonu sióstr klarysek i miejsce obecności świętego Jana Pawła II. Staraliśmy się, aby rzeczywiście ten ołtarz przetrwał do naszych czasów, jako chyba jedyny na świecie, i wokół niego udało się stworzyć duży ośrodek z różnymi atrakcjami też dla rodzin, dla dzieci, ośrodek rekolekcyjny. Tutaj trzeba mieć świadomość, że święty Jan Paweł II bardzo mocno akcentował kwestie dotyczące rodziny. Ja tylko zacytuję może fragment z listu do rodzin świętego Jana Pawła II. Papież tak pisał: Kościół, idąc za Chrystusem, który przyszedł na świat, aby służyć, uważa służbę rodzinie za jedno ze swych najistotniejszych zadań. I w tym znaczeniu zarówno człowiek, jak i rodzina są drogą Kościoła. Właśnie chodzi o tą drogę Kościoła, i cały czas zauważamy, że różnego rodzaju ideologie, wrogie antropologii chrześcijańskiej uderzają przede wszystkim w rodzinę, w ten sposób też uderzają w Kościół. Rodzina więc jest tutaj wspólnotą kluczową i jeżeli ona się rozpada, rozsypuje, ulega destrukcji, to sypią się wszystkie inne struktury społeczne, polityczne, gospodarcze, ekonomiczne, militarne i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest kwestia podstawowa. Rodzina jest przede wszystkim też miejscem zbawienia, miejscem wychowywania, miejscem budowania więzi rodzinnych, małżeńskich, miejscem, które decyduje nie tylko o nas, ale także o innych, bowiem rodziny wchodzą w relacje z innymi rodzinami i tworzą właśnie te podstawowe, silne więzi społeczne.
To jeszcze w temacie rodzinnym chciałam wrócić do pierwszych komunii świętych, kiedy to całe rodziny czekały na moment przyjęcia Pana Jezusa przez dziecko. I właśnie w kontekście uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Bożego Ciała, które będziemy obchodzić 19 czerwca, chciałam zapytać, jak na nowo rozpalać w sobie w dorosłym życiu tę dziecięcą radę. Radość oczekiwania, przyjmowania komunii.
No, mam nadzieję, że ta dziecięca radość nie zostanie zniszczona przez osoby dorosłe, bo jest taka tendencja, że część diecezjan rodziców po pierwszej komunii świętej utrudnia dzieciom dostęp do Eucharystii. Po prostu nie uczestniczą we mszy świętej. Dzieci chcą, pragną, ale rodzice mówią, że no nie, my nie mamy czasu, musimy sobie odpocząć, wyjechać gdzieś. Więc bardzo dużo będzie zależeć, i tutaj z szacunkiem podchodzę do wszystkich rodziców, którzy mają tego świadomość, bardzo dużo zależy od tego, czy będziemy kontynuować i rozwijać tę pobożność eucharystyczną i dzieci, i całych rodzin. I tutaj jest kwestia właśnie zasadnicza. Już tu wielokrotnie mówiliśmy na ten temat, iż staramy się, aby niedziela była miejscem ważnym dla rodziny, jeżeli chodzi o przeżywanie szczególnie Eucharystii, ten wymiar duchowy, ale też pragniemy stworzyć nowe możliwości spędzania razem czasu przez rodzinę. No, między innymi tutaj podkreślaliśmy konieczność wykorzystywania nowych zjawisk społecznych, kulturowych, mianowicie bieganie, rowery, odwiedzanie ważnych miejsc, no tutaj sanktuaria. Prowadzimy pewne działania, żeby iść właśnie w takim kierunku, żeby też niedziela była miejscem kultu, ale też miejscem budowania więzi rodzinnych.
Boże Ciało, ta uroczystość to jest publiczne wyznanie wiary, przypomnienie nam o roli Eucharystii w życiu człowieka, a składka w Boże Ciało przeznaczona będzie między innymi na hospicja. Te hospicja domowe działają przy niektórych parafiach. W jaki sposób pomagają chorym i ich rodzinom?
Ważne jest, żeby więcej powstawało i jednych, i drugich hospicjów, bo myślę o tych stacjonarnych, i jest ich coraz więcej i dobrze. Proces umierania zmienił się w ciągu tych kilkudziesięciu lat. W związku z rozwojem medycyny to utrzymywanie przy życiu osoby wydłuża się. Dawniej, jeszcze pamiętam z dzieciństwa, no w sytuacjach wiadomo, przewlekłej choroby nowotworowej ten proces był wydłużony, ale zazwyczaj osoby umierały, bardzo szybko umierały w domach. Dzisiaj to jest czasem kilka lat czy kilka miesięcy, jeżeli chodzi o stan już terminalne. I hospicja właśnie stacjonarne i domowe, bo na te domowe też zwracamy uwagę, dają możliwość wsparcia rodziny, która niekiedy nie jest w stanie sobie poradzić z tą trudną sytuacją, zwłaszcza gdy osoby ukochane chcą odchodzić w domu wśród najbliższych. I wtedy jest potrzebna specjalistyczna opieka. W ramach właśnie tych hospicjów domowych mamy zespoły ludzi, pielęgniarek, lekarzy, osoby wyspecjalizowane, które są w stanie pomagać tym osobom w godnym odchodzeniu, umieraniu wśród najbliższych. I co jest też ważne, wspierają rodzinę, bo czasem ta rodzina jest tak przeciążona troską, że potrzebuje nawet trochę odpoczynku, trochę wytchnienia. I między innymi cały ten system funkcjonowania hospicjów domowych pozwala właśnie też między innymi wspierać rodziny, które towarzyszą osobom odchodzącym do wieczności.
Audycji w trosce o Kościół ksiądz biskup omawia statuty 5. Synodu Diecezji Tarnowskiej. Właśnie w audycji, w której mówimy dużo o rodzinie, są także kolejne statuty związane właśnie ze wspieraniem rodzin. Jak alumni przygotowują się właśnie do tego zadania, aby wspierać rodziny?
Pragniemy w systemie formacji intelektualnej w seminarium zwrócić uwagę na tematykę związaną z duszpasterstwem małżeństw i rodzin, między innymi kierując do alumnów określone wykłady, które będą osadzać się w tej tematyce, ale również zwracamy uwagę, żeby już w okresie seminarium alumni mieli praktyki w środowisku rodzinnym. Oczywiście oni się wywodzą z rodzin, tak jak my wszyscy, ale inna jest jeszcze sytuacja duszpasterza, który pomaga rodzinie z zewnątrz, w tych zapisach synodalnych, ale także w strukturze studiów seminaryjnych zwraca się uwagę na to, aby i w wymiarze zajęć z psychologii, z terapii, ale przede wszystkim poruszając zagadnienia duszpasterstwa małżeństw i rodzin, przygotować alumnów, czyli przyszłych księży, do posługi wśród właśnie rodzin, wśród małżeństw, aby dobrze rozumieli problematykę i w oparciu o antropologię chrześcijańską wspierali małżeństwa, rodziny w ich rozwoju. W ramach formacji już później stałej kapłanów zwracamy uwagę, aby po uzgodnieniu oczywiście z kurią diecezjalną kapłani podejmowali studia podyplomowe, kursy specjalistyczne na temat towarzyszenia właśnie wsparcia terapii małżeństw i rodzin.
A co synod mówi o rodzinach w obliczu zjawisk związanych z migracją zarobkową?
To jest wyzwanie, które towarzyszy nam od, można już powiedzieć, niemal stuleci, bo ten proces migracyjny, emigracyjny rozpoczął się już w pierwszej połowie XIX wieku w związku z powstaniem listopadowym. Później ten proces narastał i dlatego Kościół w Polsce cały czas stoi przed tym wyzwaniem, jak wspierać właśnie osoby migrujące czy emigrujące, głównie ze względów ekonomicznych. Dzisiaj dostrzegamy konieczność dalszego wspierania tutaj szczególnie rodzin, które niekiedy przez fakt migracji cierpią na pewnego rodzaju rozbicie. Dlatego potrzeba tutaj wspierania całych rodzin, aby mimo rozproszenia spowodowanego migracją, jednak te rodziny mimo wszystko pozostawały razem, zwłaszcza w wymiarze duchowym. Trzeba mieć też świadomość faktu, że migrujemy w ramach naszej ojczyzny, z jednego miasta do drugiego, czy z wioski do miasta. Też zauważamy odrębny jak gdyby proces, czyli odśrodkowy, migracja z dużych miast do otuliny miast. Wiele osób buduje tam domy, ma niewielki dystans do pracy, a bardzo komfortowy sposób, możliwość przeżywania czasu wolnego, gdzieś właśnie budując dom pod miastem. I tutaj też jest wyzwanie, na to synod zwraca uwagę, w naszej diecezji zauważamy tendencję, jak gdyby odśrodkową. Duszpasterze w tych mniejszych parafiach podmiejskich bliskich mają często właśnie sporo osób przybywających z zewnątrz. I synod zwraca uwagę na to, aby ich włączyć nie tylko w życie społeczne danej lokalnej społeczności, ale także w życie parafialne. I trzeba przyznać, że część oczywiście się dystansuje tych osób, ale część osób przychodzących z zewnątrz wprowadza coś bardzo nowego, istotnego w daną wspólnotę, nie tylko parafialną, ale i społeczną. Różne ciekawe inicjatywy i to jest bardzo budujące. Musimy mieć też świadomość, że w związku z demografią, bardzo niekorzystnymi wskaźnikami, trzeba by nasz kraj zasilały osoby przyjeżdżające z zewnątrz. Tutaj otrzymaliśmy duże wsparcie migracyjne ze strony Ukrainy. Te osoby już tutaj są zakorzenione. Chcę podkreślić, że od początku stworzyliśmy im możliwość włączenia w życie rodzin parafialnych, wspólnoty parafialne, ale na przykład inne obrządki, na przykład powiedzmy grekokatolicy, mają miejsca przeznaczone przez nas, kościoły, kaplice, gdzie mogą uczestniczyć w nabożeństwach prowadzonych przez ich duchownych. I na to też trzeba zwrócić uwagę. Nie wiadomo, jak za kilkanaście lat się sytuacja właśnie tutaj ułoży w Polsce. Może z innych regionów, nie chodzi o tą migrację nachalną, z którą się teraz Polska boryka, ale trzeba będzie zapraszać dosłownie, być może nawet z różnych regionów świata, może z tych środowisk bardziej katolickich, chrześcijańskich, osoby, które będą chciały tutaj przybyć, aby wzmocnić nasze społeczeństwo, chyba że nastąpi jakiś renesans odkrywania wartości macierzyństwa i posiadania dzieci. Ale to jest inna kwestia.
Bardzo dużo ważnych kwestii synod poświęcił właśnie rodzinie, dlatego zachęcam, aby sięgać do tych statutów, inspirować się. To jeszcze zapytam na koniec, jak wspierać małżeństwa i rodziny, które przeżywają kryzys. O tym także są statuty synodalne.
Powstało bardzo dużo różnych grup, które zajmują się tym zagadnieniem i chcę podkreślić, że często twórcami tych nowych zjawisk duszpasterskich są osoby, które były w kryzysie rodzinnym, małżeńskim, które doświadczyły tego szoku, rozpadu czy kryzysu i teraz bardzo mocno się angażują w duszpasterstwo wspierające rodziny, małżeństwa. Ja nie chciałbym wymieniać, ile już jest różnych grup stowarzyszeń działających przy parafiach, które zajmują się tą kwestią. Myślę, że poza tą działalnością, ta zwyczajna działalność Kościoła jest tutaj ważna, czyli życie sakramentalne. Jeżeli systematycznie się spowiadamy, jeżeli odnawiamy w sobie łaskę sakramentu małżeństwa, jeżeli uczestniczymy w życiu Kościoła, jeżeli się modlimy jako małżeństwo i rodziny, to są podstawowe, nie trzeba odkrywać nie wiadomo czy, ale to są podstawowe środki, które pozwalają zachować małżeństwo, rozwijać miłość małżeńską, pogłębiać ją o ten wymiar Boga, który nie pozwala, by małżonkowie się znudzili sobą, nie pozwala na to, żeby rodziny były jakimś miejscem uwięzienia osób, ale wręcz przeciwnie, wspólnotą, gdzie czujemy się spełnieni, szczęśliwi, gdzie mamy właśnie tą perspektywę przed sobą też wieczności i świadomości tego, że mocą obecności Boga w małżeństwie, w rodzinie jesteśmy w stanie pokonać wiele problemów, trudności, które są, które narastają i jest ich więcej niestety.
Bardzo dziękujemy za to spotkanie i za rozmowę. Naszym gościem był biskup tarnowski Andrzej Jerzy.
Bardzo jestem wdzięczny. Wszystkim serca błogosławię.